Delegalizacja zgromadzeń zakonnych, istnienie i praca w ukryciu. Według władz sowieckich zgromadzenia zakonne były ośrodkami antysowieckich nastrojów i jako takie nie miały prawa do istnienia. Na Litwie i Łotwie, gdzie zgromadzenia zakonne liczyły około 1000 osób, ich likwidacja zakończyła się ostatecznie w 1948 roku. Księża zakonni po złożeniu odpowiednich oświadczeń o rezygnacji z przynależności do zakonu mogli uzyskać pozwolenie na pełnienie funkcji duszpasterskich w parafiach. Zgromadzenia żeńskie zostały rozwiązane, a państwo przejęło ich domy i dzieła. Kontynuacja życia zakonnego stała się nielegalna i była surowo karana. Nie zaprzestały one jednak swojej działalności. Miała ona odtąd trwać w konspiracji ponad 40 lat i w tej sytuacji dla misji Kościoła była niezwykle owocna i cenna. Po wstrząsie, jakim była likwidacja życia wspólnego, żeńskie zgromadzenia zakonne znalazły stopniowo nowe formy życia, utrzymania i formacji kandydatek. Zakonnice żyły w kilkuosobowych grupach lub pojedynczo jako osoby oficjalnie świeckie, bardzo często w prymitywnych warunkach i podejmowały zwykle ciężkie prace fizyczne, by się utrzymać. Były robotnicami fabrycznymi, sprzątaczkami, niekiedy kołchoźnicami. Przetrwały najcięższy okres nieustannej inwigilacji, kontroli i zatrzymań. Zahartowało to je na przyszłość, na wszelkiego rodzaju trudności. W lepszej psychologicznie sytuacji znalazły się bezhabitowe zgromadzenia zakonne założone pod zaborem rosyjskim przez ojca Honorata Koźmińskiego na przełomie XIX i XX wieku. Nie musiały one bowiem całkowicie zmieniać sposobu życia, stroju i pracy, choć utraciły swoje domy. W powojennym okresie kandydatki do zgromadzeń zakonnych odznaczały się szczególną ofiarnością. Posiadały bowiem wyniesione z domów rodzinnych nastawienie religijne i umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach materialnych. Uważały je za rzecz naturalną, co ułatwiało proces ich formacji zakonnej. Młodsze pokolenie zakonnic zmieniało stopniowo na lepsze ciężką sytuację materialną zgromadzeń, pracując w różnych zawodach. Preferowany był zawód pielęgniarek, przedszkolanek i nauczycielek szkół podstawowych, jako dający możliwość dyskretnego niesienia duchowej pomocy ludziom. Pomoc materialną nieśli ukrytym zakonnicom miejscowi księża. Podstawowym warunkiem przetrwania ukrytego życia zakonnego w ZSRR była zasada ścisłej konspiracji. Dlatego przez długi okres fakt wstąpienia i życia w zgromadzeniu zakonnym był ukrywany nie tylko w środowisku pracy i w najbliższym otoczeniu, ale nierzadko także przed najbliższą rodziną, rodzicami i rodzeństwem, a wyjątkowo nawet i kapłanami. Ważnym elementem przetrwania życia zakonnego w ZSRR była ukryta pomoc i opieka duchowa miejscowych kapłanów. Szczególnie ważne i nieocenione znaczenie dla Kościoła miała ukryta praca katechetyczna zgromadzeń zakonnych. Nawet w czasie represji i zagrożeń nie zrezygnowały one z ukrytego katechizowania dzieci i młodzieży. Przez kilkadziesiąt lat prowadziły ją konspiracyjnie na Litwie, Łotwie oraz na Białorusi i Ukrainie, tam, gdzie zdołały utworzyć swoje wspólnoty. Przepisywały na maszynach do pisania dziesiątki tysięcy egzemplarzy krótkiego katechizmu dla dzieci. W późniejszym okresie dyskretnie organizowały dni skupienia dla niewielkich grup młodzieży i spotkania z kapłanami z Polski w celu pogadanek religijnych i światopoglądowych. Obecność i praca ukrytych zakonnic oddziaływała moralnie na otoczenie przez ich postawę osobistą w miejscu pracy, jak i przez dostosowaną do warunków działalność. W szpitalach było to dyskretne oddziaływanie religijne na chorych i styl pracy, widoczny w oddaniu chorym. Umierających, którzy wykazywali oznaki wiary, przygotowywały one na śmierć. Niektóre zgromadzenia otwierały swoje ukryte domy tam, gdzie istniały skupiska ludności katolickiej, lecz nie było w nich kościołów i parafii katolickich. W miejscowości Prachładne, położonej w Kabardyjsko-Bałkarskiej Autonomicznej Republice Sowieckiej na Zakaukaziu, siostry zakonne z Łotwy podjęły bardzo uciążliwą i niezdrową pracę w miejscowej fabryce, by móc otworzyć tam ukryty dom modlitwy ze względu na skupisko ludności niemieckiej bez opieki religijnej. ich dom stał się później zalążkiem parafii. Poczynając od lat 60. niezwykle ważną rolę w podtrzymaniu ukrytego życia zakonnego zgromadzeń żeńskich w ZSRR odegrali kapłani z Polski, najczęściej zakonni. Wyjeżdżali oni tam incognito, na zaproszenie rzeczywistych lub fikcyjnych krewnych, udzielali rekolekcji, głosili konferencje, byli spowiednikami i doradcami, przewozili, ryzykując nieprzyjemności, literaturę religijną. Nieśli także nierzadko pomoc materialną. W ciągu niemal 30 lat pracowało ich tam w ten sposób dłużej lub krócej co najmniej kilkuset. Od lat 70. rozpoczęły się wyjazdy ukrytych zakonnic do Polski w celu odbycia kursów formacyjnych i rekolekcji. Największe grupy narodowościowe stanowiły w zgromadzeniach żeńskich w kolejności Litwinki, Polki, Łotyszki i Niemki. Główne skupiska ukrytych małych domów zakonnych istniały w Wilnie na Litwie, w Rydze na Łotwie. Kilkuosobowe wspólnoty powstały w niektórych większych miastach i miasteczkach na terenie Białoruskiej i Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, gdzie istniały parafie lub skupiska polskiej ludności katolickiej. Powstały one także i dalej na wschodzie. Ukryte domy miały na przykład siostry Eucharystki w Gruzji i w Kazachstanie. W podziemiu przetrwały także zakony męskie, takie jak jezuici, marianie, franciszkanie i inni. Pochodzi z nich kilku obecnych biskupów najmłodszej generacji na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie i w Kazachstanie. Jako niezwykle ofiarni duszpasterze zasłynęli dwaj franciszkanie, ojciec Serafin Kaszuba i ojciec Rafał Kiernicki. Pierwszy z nich na Wołyniu, w Kazachstanie i na Syberii, drugi we Lwowie i okolicy. W sumie obecność i praca ukrytych zgromadzeń zakonnych w ZSRR w okresie powojennym stanowiła niezwykle cenny i ważny czynnik w zachowaniu życia religijnego, trwaniu Kościoła na wymienionych tu terenach tego państwa i jego szybkiego odrodzenia się w późniejszym okresie.